Dobry wieczór Państwu, Wojciech Chmielewski, witam serdecznie i zapraszam na program o czarnych dziurach. Dwa tygodnie temu zobaczyliśmy obraz jednej z nich z galaktyki M87. Wygląda jak świecący obwarzanek, tak dość niewyraźny. Dotychczas naukowcy stwierdzali istnienie czarnych dziur na podstawie różnych danych. Teraz mamy dowód wprost, choć nie jest to zdjęcie w dosłownym rozumieniu tego słowa. W naszym studiu profesor Henryk Drozdowski z Wydziału Fizyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Witam serdecznie, panie profesorze.
Witam serdecznie, panie doktora.
Co tak naprawdę widać na tym obrazie, który do nas trafił? To zdjęcie tak z punktu widzenia kosmosu jest takie mało atrakcyjne. No, takich zdjęć no, przypomina trochę Plutona, którego kiedyś też takiego zamazanego widzieliśmy. Teraz no, powiedzmy, że trochę odwrotnie, bo jednak to w środku jest ciemne, a na zewnątrz się świeci. No ale jaka jest wartość tego zdjęcia?
No rzeczywiście to zdjęcie, o którym tutaj pan redaktor wspomniał, obiegło cały świat. Trzeba powiedzieć, że stanowi to przełom w astronomii współczesnej. Tak naprawdę to nie jest obraz czy fotografia bezpośrednio czarnej dziury, tylko uściślając, jest to fotografia obszaru wokół czarnej dziury. To jest taki obwarzanek, w środku którego znajduje się czarny środek. To jest właśnie czarna dziura i na zewnątrz tego czarnego środka znajdują się dwie takie otoczki. Otoczka jest jasna i otoczka jest ciemniejsza w kolorze pomarańczowym. No, można powiedzieć, że tutaj nie ma nic sensacyjnego, ale teraz to jest pierwszy obraz nie samej czarnej dziury, tylko obszaru wokół niej.
No bo czarnej dziury, jak mówiliśmy, nie widać.
Tak, czarnej dziury przecież nie widzimy.
No to jest czarne.
Natomiast trzeba powiedzieć tak, jak tu pan redaktor wspomniał, że nie jest to fotografia robiona jakimś aparatem bezpośrednio. To było robione metodą teleskopu horyzontu zdarzeń. Prościej, to w zasadzie nie było jedno urządzenie, tylko zespół 8 radioteleskopów rozstawionych na 4 kontynentach.
Tak możemy powiedzieć, taka pajęczyna na kuli ziemskiej.
Tak, taka pajęczyna anten. W jednym obserwatorium znajdowało się na Hawajach w Stanach Zjednoczonych, w Chile, we Francji. Także tu była synchronizacja tych anten, natomiast sygnał był odebrany w zakresie mikrofal. To jest dosyć ważne. I synchronizacja tych anten pozwoliła na tą fotografię. Co dla nas tu jest ważne, że ta czarna dziura znajduje się w odległości od nas, obserwatorów ziemskich, 55 milionów lat świetlnych. Co oznacza tyle, że my widzimy obraz obiektu, który poprzez światło wysłane sprzed 55 milionów lat, ponieważ światło potrzebuje tyle czasu na przebycie tej drogi.
Czyli ta czarna dziura, ona w zasadzie może teoretycznie nie istnieć już tam.
No, im większa jest masa, tym dłużej żyje. A ta właśnie czarna dziura waży 6,5 miliarda razy więcej niż nasze Słońce, niż masa naszego Słońca. Masa jest 6,5 miliarda razy większa. Co więcej, to jest fotografia zrobiona w momencie, kiedy na Ziemi kończył się paleocen, a Tatry były zalane morzem. Kilka milionów lat było po epoce dinozaurów. Także my musimy mieć przeświadczenie, że otrzymujemy taki obraz prehistoryczny o obiekcie, prawda, który może nie istnieć, ale sądzimy, że istnieje, ponieważ jest ogromna masa, a im masa czarnej dziury jest większa, tym dłużej żyje.
No tak, panie profesorze, bo to jest akurat czarna dziura, która nie jest najbliżej nas i akurat ją wybrano, czy też udało się ją sfotografować, bo ta, która jest bliżej nas, Sagittarius A z gwiazdką, ona jest mniejsza i tutaj wiem, że też były próby podejmowane mówimy sfotografowania, ale to oczywiście w cudzysłowie.
Ta znajduje się właśnie w zupełnie innej galaktyce, M87. To M oznacza katalog Meissnera. Meissner był wybitnym astronomem i od niego są te nazwy katalogów, albo inaczej mówimy galaktyka, może to ładnie zabrzmi, Panna A. Czyli duża odległość, mały obiekt, ale udana fotografia. Także mamy obraz w zasadzie też o horyzontu zdarzeń, czyli powierzchni sferycznej czarnej gwiazdy. To jest pierwsze właśnie takie zdjęcie. Natomiast oczywiście nie jest to zdjęcie bezpośrednie samej czarnej dziury, ale obszaru wokół, o którym możemy mieć szereg informacji.
O tym, jak to zdjęcie było robione, to jeszcze za chwilę porozmawiamy. Ale teraz wróćmy jeszcze do tej naszej Drogi Mlecznej, bo mamy też swoją czarną dziurę. No właśnie dlaczego tej czarnej dziury nie udało się jak dotąd
Ona
zobaczyć.
Jest skromniejsza, można powiedzieć, pod względem masy, bo to są około 4 milionów mas Słońca. W zasadzie trzeba powiedzieć, że to zależy też od lokalizacji tych anten. Także ten rozkład akurat, który mieliśmy, czyli te 8 radioteleskopów, które składają się na ten wielki teleskop, zwany też teleskopem horyzontu zdarzeń, no akurat pierwsza fotografia jest tej. Natomiast ważne jest tutaj może, jaką rolę odgrywają czarne dziury, bo w zasadzie środek galaktyki, przez galaktykę przypomnimy, że rozumiemy zbiór gwiazd, to środek każdej galaktyki jest wypełniony czarną dziurą. Ona ma...
Wszystko się kręci wokół czarnej dziury.
Tak.
Czyli nie wokół Słońca.
Chociaż
tak
Bertolt
naprawdę.
Brecht mówił, że w przyzwoitym towarzystwie nie należy mówić słowo dziura. On to mówił w operze Za trzy grosze. My natomiast tu mówimy w sensie naukowym. Ważna jest rola tej czarnej dziury, bo ona jest silnikiem napędowym całej galaktyki. Silnikiem napędowym całej galaktyki. Materia...
Czy ta grawitacja jednak...
Tak, materia rozchodzi się z ogromną prędkością. To jest 30% prędkości światła. A z drugiej strony to jest wysoka temperatura tej materii, czyli jest rozgrzana i rozpędzona.
Ale to jest to, co ten obważanek, tak?
Tak, to jest ten obważanek.
I 100 tysięcy kilometrów na sekundę tam takie prędkości
tak.
są?
Proszę i bardzo. To wtedy tworzy się wówczas dysk. My mówimy w astronomii ładnie, to jest dysk akrecyjny, a materia wiruje wewnątrz tego dysku, nie spadając na powierzchnię.
To jest ciekawe, bo tam jest tak wielka grawitacja, prawda? Czyli ta prędkość
ogromne sprawia, pole grawitacyjne.
Że jednak równoważy tę grawitację. Tak, ta prędkość.
Tak. To jest może jest tu ważne podkreślenie, jak już mówimy tyle o tych obiektach, na czym polega ich specyfika, jakieś odrębne właściwości. One są bardzo małe, daleko od nas, czyli przez to jest trud sfotografowania, czyli bardzo małe, daleko są od nas, nie wysyłają żadnego promieniowania, ani nie wytwarzają tego promieniowania, nie odbijają światła.
Takie porównanie słyszałem, że to jest tak, jakbyśmy fotografowali pomarańcze na Księżycu z Ziemi. To tak mniej więcej.
To jest dobre
skala.
Porównanie. Gdybyśmy ścisnęli do gęstości czarnej dziury Ziemię, to miałaby kilka centymetrów, a Słońce nasze 3 kilometry. Czyli taką cechą kluczową jest gęstość tego obiektu. To znaczy ogromna masa przypadająca na bardzo małą objętość, bo gęstość to jest masa do objętości.
Ja myślę, że w ludzkich warunkach jest to wszystko totalnie niewyobrażalne, panie profesorze. No jak, no gdzie ścisnąć to wszystko, prawda? To jest, wiemy, że ołów jest ciężki, że jego gęstość jest duża, ale to jest zupełnie inna skala. To jest po prostu niewyobrażalne dla naszej...
Niewyobrażalne, ale już Schwarzschild na początku zeszłego stulecia, w 1915 roku, rozwiązał po raz pierwszy w sposób ścisły równanie ogólnej teorii względności Alberta Einsteina i wykazał, że dla każdej masy, czy to będzie gwiazda, czy planeta, istnieje promień krytyczny, który odpowiada ekstremalnemu zniekształceniu czasoprzestrzeni. To wówczas wywołało szok, sensację. Natomiast było to ścisłe rozwiązanie ogólnej teorii względności i wiemy, że te obiekty no, na pewno już istnieją. Są one dzisiaj, jest ich około 1000 już odkrytych czarnych dziur. My rozpoznajemy może nie samo wnętrze, bo wiadomo, że światło jest uwięzione. Obserwator wewnątrz czarnej dziury by wszystko widział to, co się znajduje na zewnątrz, ale nie może tego sygnału wysłać na zewnątrz, tak? Poza
nie,
horyzont
nie
zdarzeń.
Wyleci.
Tak.
Nie wyleci to po prostu.
Przez horyzont tak, zdarzeń tak, rozumiemy tak. Oczywiście powierzchnię sferyczną.
Ale panie profesorze, wiemy, że jest około 1000 czarnych dziur, to znaczy myśmy je jakby zlokalizowali, natomiast wiemy, że ich są miliardy, tyle
tak.
Przynajmniej galaktyk, bo
tak.
Każda galaktyka jednak
tak się
teoretycznie
tak.
Ma taką czarną dziurę. Ta nasza czarna dziura, bo o niej też jeszcze moglibyśmy troszkę wspomnieć, ten Sagittarius A, z gwiazdką. On jest 26 tysięcy lat świetlnych od Ziemi, czyli jest jednak dużo bliżej niż ta, którą sfotografowaliśmy, ale jest mniejsza, prawda?
I jest znacznie mniejsza i przez to...
Jest trudniej tak, sfotografować. Tak. Poza tym też słyszałem, że jakieś takie zanieczyszczenia są, pyły, jakieś pył. Coś...
Natomiast to akurat, no może nie jest to dzieło przypadku, bo do tego eksperymentu, do tego pomiaru w zakresie mikrofalowym, do tej rejestracji tego sygnału się przymierzano. I akurat wybrano ten obiekt, no ze względu na warunki też eksperymentalne, czyli tą synchronizację anten.
No i teraz, panie profesorze, w jaki sposób to sfotografowano? To jest też niezwykle interesujące, bo już mówiliśmy, że jest rzeczywiście kilka teleskopów rozłożonych na Ziemi. No, promień Ziemi 6700 kilometrów, jak dobrze pamiętam, czyli to w skali kosmicznej to jest drobnostka.
Pomijalnie małe.
Ale mimo wszystko właśnie te odległości sprawiły, że można było te sygnały, jak pan mówił, mikrofali, czyli nie, to nie było światło, to nie światło dotarło do Ziemi, tylko
tak, w zakresie mikrofal. Otrzymywano za pomocą synchronizacji anten sygnały i następowała obróbka komputerowa, która trwała bardzo długo, aż dwa lata. Zbierano spośród różnych szumów informacyjnych, żeby nie było wpadki naukowej, jaka towarzyszyła wcześniej w wykryciu tak zwanych reliktowych kwantów promieniowania reliktowego i ze szczególną ostrożnością analizowano właśnie cały ten materiał przez okres niemalże dwuletni, od kwietnia 2016 aż do w zasadzie do kwietnia 2019 roku. Tak, żeby rzeczywiście mieć pewność separacji. Czyli te sygnały odebrane przez synchronizację tych anten z tych 8 radioteleskopów na drodze radiowej, bo to jest w zakresie mikrofal, to przez czyszczenie tego sygnału, przez odjęcie różnych szumów, otrzymano właśnie ten spektakularny obraz, tak? Bo w obszarze niewidzialnym dla oka ludzkiego, bo dla przypomnienia światło widzialne jest odbierane przez siatkówkę oka w zakresie 400 do 700 nanometrów, czyli to jest wąski przedział. Tutaj w zakresie.
To są wyższe, tak?
Tak, często w zakresie mikrofal, czyli w fal radiowych.
Czyli to są, proszę państwa, takie fale, których nie widzimy.
Nie widzimy.
Ale moglibyśmy usłyszeć, gdybyśmy to oczywiście zdekompresowali. Czy, przepraszam, dokonali detekcji tego sygnału. No, ciekawe, jakby czarna dziura brzmiała, to jest inna sprawa. Za chwilę wracamy po krótkiej przerwie. Chwila odpoczynku i czarna dziura przed nami. Proszę państwa, spróbujemy ją rozgryźć.